i nasza modlitwa do Ducha Świętego, jak zawsze. Przybądź Duchu Święty, Duchu, który oświecasz nasze umysły i także rozpalasz nasze serca. Bądź z nami, czuwaj nad nami, kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy rozważamy naukę Kościoła Świętego. Przybądź i bądź z nami, Duchu Święty.
Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Święty, przyjdź i niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Duchu Święty, przyjdź.
Rozpoczynamy naszą katechezę. Dzisiaj kolejne punkty. Życie w Chrystusie, 10 przykazań Bożych i właściwie kończymy taki szeroki rozdział, który mówi o rodzina i Królestwo Boże. Był tutaj taki punkt bardzo ważny, władze w społeczności cywilnej, obowiązki władz, a także dzisiaj już zagadnienie wspólnota polityczna i Kościół. Możemy powiedzieć, taki to jest dosyć newralgiczny, gorący temat, chociaż tak tylko tak ze słuchu tak nam się wydaje, no bo tutaj zobaczymy za chwilę, co katechizm nam powie. Wspólnota polityczna i Kościół. Ktoś może powiedzieć polityka i Kościół, życie polityczne, a wspólnota Kościoła, Kościół jako tutaj no, wspólnota ludzi i także pewien tutaj no, system, który organizuje życie społeczeństw właśnie wierzących. Oczywiście na pierwsze takie myślenie mamy to takie porównanie, że no, jak najdalej od polityki. Polityka to jest coś, co jest sprzeczne z życiem Kościoła. Ludzie Kościoła powinni zajmować się sprawami właśnie zbawienia, sprawami dotyczącymi Pana Boga, przykazań, Pisma Świętego, katechizmu. Natomiast polityka jest rzeczą niejednokrotnie nieczystą, jakąś pokrętną, trzeba ją zostawić i nie wolno łączyć. Absolutnie takie myślenie nie jest dobre, bo wiemy, że Kościół rozumie bardzo szeroko życie polityczne, polityka jako troska o dobro wspólne wszystkich, którzy uczestniczą w życiu społecznym, którzy są w danym państwie, w danej większej nawet wspólnocie, bo mówimy teraz jakby nie patrząc o Unii Europejskiej, a więc wspólnota, tutaj wspólnot narodów i tutaj pytanie o miejsce i znaczenie Kościoła. Zresztą nawet patrząc na Unię Europejską, jej założyciele, chociażby Robert Schuman, którego proces beatyfikacyjny się rozpoczął, widzieli w wartościach chrześcijańskich właśnie źródło natchnienia, źródło jakiejś takiej pewności, że ta wspólnota oparta na tym duchu chrześcijańskim, katolickim ma sens, ma przyszłość. Robert Schuman, urodzony w Luksemburgu, potem także wychowany na terenie Niemiec, ale potem znów powrócił do Szwajcarii, przeżył pierwszą wojnę światową, drugą wojnę światową, bardzo dobrze wiedział, co znaczy przemoc, co znaczy świat, w którym powie się nie Panu Bogu, w którym powie się, że Boga nie ma. Bardzo dobrze wiedział, że w miejsce to będzie położony inny właśnie antybóg, tak możemy powiedzieć, a więc tutaj nazizm pełen nihilizmu, zabicia wartości podstawowych, czy chociażby materializm na wschodzie. Te dwa demony, które rozpętały się na początku XX wieku. Materializm, który odrzucał istnienie Pana Boga w ogóle na dzień dobry. W miejsce to właśnie położył materię, a więc tylko to, co człowiek może uczynić sam z siebie. No i potem także tutaj nazizm, który położył partię, naród, który w tą partię uwierzył jak właśnie w Boga, jako cel najwyższy, jako cel ostateczny. Naród, który miał panować nad innymi narodami, nad całym światem. I tu też materia na wschodzie, która miała panować nad wszystkimi społeczeństwami jako symbol ubóstwienia, jako symbol tego, któremu trzeba oddawać ostateczną cześć i jakąś, no, pokładać nadzieję. I tutaj założyciele Unii Europejskiej, czy wspólnoty raczej gospodarczej, która miała budować Unię, tak właśnie widzieli na zasadach chrześcijańskich. Bo wszyscy mądrzy powiedzą zresztą i wykształceni w stronę ekonomii, czy także wykształceni w stronę tutaj nauki społecznej, że ta zasada chrześcijańska, którą przedstawiał nam Pan Jezus Chrystus, miłuj, czy szanuj, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. A więc to, co sobie życzysz, to jak siebie traktujesz, przedstaw drugiemu człowiekowi. Tak go tylko zobacz, w tym świetle. Nic więcej. Bogu się należy cześć i uwielbienie, modlitwa dziękczynna, prosząca, uwielbiająca. Natomiast bliźniego swego szanuj tak, jak ty byś chciał być szanowany. To jest ta złota zasada, która przez wieki się tutaj przytacza i wypełnia życie chrześcijańskie i spełnia przepiękne, tutaj daje przepiękne owoce. Ale wracając do tematu i o tym, co mówi tutaj katechizm Kościoła, wspólnota polityczna i Kościół, każda instytucja, czytam, opiera się przynajmniej pośrednio na jakiejś wizji człowieka i jego przeznaczenia. Czerpie z niej swoje kryteria sądów, swoją hierarchię wartości oraz linię postępowania. Większość społeczeństw oparła swoje instytucje na kryterium pewnej wyższości człowieka nad rzeczami. Jedynie religia w sposób boski objawiona wyraźnie uznała w Bogu, Stwórcy i Odkupicielu, początek i przeznaczenie człowieka. Kościół zachęca władze polityczne, by w swoich sądach, w swoich decyzjach opierały się na inspiracji płynącej z prawdy o Bogu i człowieku. Więc popatrzmy, jeżeli postawimy człowieka na pierwszym miejscu, na piedestale, powiemy, że człowiekowi wszystko się należy, on jest panem świata, on jest panem rzeczywistości, do niego zmierzają wszystkie jakieś czynności, które dzieją się w danym momencie, w danym społeczeństwie, będziemy przegrani. Człowiek postawiony na miejsce Pana Boga zawsze przyniesie klęskę, zawsze przyniesie ostatecznie upadek. Tylko Bóg jako stworzyciel, jako ta siła odwieczna i moc dająca życie człowiekowi jest godzin uwielbienia. Człowiek sam w sobie jest stworzony na Boże podobieństwo, ale ma tylko tę rzeczywistość ziemską przetwarzać, ma tylko w niej uczestniczyć właśnie z polecenia, z natchnienia Bożego. Jeżeli go postawimy jako Boga, jest źle. No i to, co mówiłem na początku, mamy te systemy, no wcześniej też możemy gdzieś odnajdywać tutaj te podobieństwa, ale te najbardziej pokazały nam, co znaczy postawić człowieka, partię, jakąś grupę na czele wszystkiego. Widzimy, jaki będzie skutek, jaki będzie upadek, czy w przypadku właśnie komunizmu, bolszewizmu, czy w przypadku także nacjonalizmu do entej potęgi napiętnowanego, ale też nadmuchanego i co prowadzi do właśnie potęgi tej tylko ludzkiej na człowieku opartej, a więc bolszewizm, nazizm, te dwa systemy, które ubóstwiły, przebóstwiły człowieka, wyrzuciły religię w miejsce religii, bo automatycznie pojawia się pustka wtedy, nie ma punktu zero, jest pustka i do tej pustki trzeba na coś tą pustkę trzeba zastąpić, coś nią trzeba położyć, no i kładziono właśnie partię, naród albo materię i człowieka, który mówił, że tylko on sam z siebie jest potężny. Kościół mówi nie i ma na to dowody, ma na to przykłady. Nauka społeczna Kościoła bardzo to wyraźnie podkreśla. Tutaj czytamy u Ojca Świętego Jana Pawła II w encyklice Centesimus Annus. Społeczeństwa, które ignorują tę inspirację, a więc płynącej z prawdy o Bogu i człowieku, o tej kolejności bardzo ważnej, które ignorują tę inspirację lub też ją odrzucają w imię swojej niezależności względem Boga, są zmuszone do szukania w sobie lub do zapożyczania od jakiejś ideologii swych odniesień i swego celu, nie dopuszczając do obrony obiektywnego kryterium dobra i zła. Przyznają sobie totalitarną władzę, jawnie lub skrycie, nad człowiekiem i jego przeznaczeniem, jak to pokazuje historia. Oczywiście tutaj bardzo w takich słowach konkretnych każde zdanie jest nasączone prawdą i tym spojrzeniem chrześcijańskim, ale właśnie totalitaryzm, kiedy się narodził, kiedy człowiek powiedział, ja jestem najważniejszy, ja jestem panem historii, ja tworzę historię, ja widzę i przeszłość, i przyszłość, ja ją kształtuję według swojego widzenia, a wiadomo, jakie jest spojrzenie człowieka, jeszcze takiego oszołomionego tą władzą, potęgą, że może wszystko zmieniać, może tworzyć nawet, no nie wiem, jakie były sytuacje, gdzieś tam rzeki starą się zasuszać, nowe, żeby powstawały jeziora i tak dalej. Nawet w tym sensie takim przyrodniczym człowiek chciał dominować i potem z tego powstawały straszne katastrofy, straszne jakieś zmiany w środowisku, a co dopiero jeśli chodzi o społeczeństwo, co dopiero jeśli chodzi o świat wartości, jakie były tutaj właśnie, powiedzmy, te straszne przekształcenia negatywne i burzące. Więc Kościół ma posłannictwo, ma swoje posłannictwo. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Nauczajcie prawdy Bożej. Mówi Chrystus, nauczajcie 10 przykazań. Nauczajcie praw miłości. Ktoś powie, no przykazania. To nie są nakazy i zakazy li tylko, ale to jest pewien właśnie tutaj kodeks. Pewien, no, mapa drogowa, ktoś powie, takie współczesne określenie. Pewien sposób na życie, jak żyć szczęśliwie między ludźmi, a także względem też Pana Boga Stwórcy. Idźcie i nauczajcie i mówcie im tę prawdę, którą wy już poznaliście. O Bogu, o człowieku, o świecie, o życiu wspólnym w tym świecie. Dlatego też takie jest posłannictwo Kościoła. Kościół nie wybiera jakiejś tam jednej linii, czy jednej jakiejś tam partii, tylko chce dotknąć swoim nauczaniem ludzi, społeczeństwo, całości. Nie traktuje, że jeden jest lepszy, bo jest w tym, a drugi jest gorszy, bo jest w tym, chociaż no, też ma prawo nawet pewne decyzje oceniać, pewne punkty, pewne jakieś założenia, ugrupowania oceniać i wiemy, że to właśnie Kościół czynił. Wiemy, dlaczego tak mocno naraził się Ojciec Święty Pius XII tutaj Hitlerowi, nazistom niemieckim, bo w pewnym momencie bardzo mocno powiedział, dalej tak nie można. Nie można w ten sposób traktować człowieka, nie można w ten sposób traktować sprawowania władzy, jak wy to czynicie. A już nie mówię już od początku, jak tutaj Kościół bardzo wyraźnie ostrzegał, przestrzegał przed materializmem, który rodzi się na wschodzie po rewolucji październikowej. Co on może przynieść? Materializm, a potem bolszewizm i właściwie Polska, można powiedzieć tak, tutaj zatrzymała ten pochód, prawda, Lenina i jego ideologii na zachód. Zatrzymała wielkim kosztem, wielkim uderzeniem w roku 20, co też doceniono jako tutaj to zmierzenie się z tym właśnie totalitaryzmem, który szedł od wschodu. Kościół szanuje i popiera polityczną wolność obywateli oraz ich odpowiedzialność. Ale popatrzmy, jest tutaj to słowo odpowiedzialność, że polityczna wolność oczywiście tak, natomiast musi to wszystko być w tych ramach odpowiedzialności za państwo, za społeczeństwo, za życie tutaj poszczególnych osób. Co należy do posłannictwa Kościoła w tym kontekście, w tym zetknięciu, zdarzeniu się z życiem politycznym? Do posłannictwa Kościoła należy wydawanie osądu moralnego, również o sprawach, które dotyczą porządku politycznego, zwłaszcza gdy wymagają tego fundamentalne prawa osoby albo zbawienie dusz. Tutaj Kościół nie może milczeć. Nie można powiedzieć, że księża do zakrystii, księża niech tylko celebrują, odprawiają msze święte, prawda, zakonnicy, mnichy, mniszki, niech się modlą w ciszy swoich kaplic przy zapalonym tutaj świeczce, kaganku i tam niech się modlą za świat. Oczywiście to jest ich też posłanie. To jest też ich wielkie zadanie i nie wiemy, ile zawdzięczamy właśnie modlitwom zakonów kontemplacyjnych, sióstr kontemplacyjnych, ale kiedy dzieje się źle, kiedy dzieje się krzywda człowiekowi, Kościół ma prawo i obowiązek bardzo wyraźnie powiedzieć, stanąć w obronie poszkodowanego, poszkodowanych. Ma obowiązek. I tutaj ta dyskusja przez wieki się toczy, ale tutaj mamy ten pierwowzór, można powiedzieć, Jezus Chrystus, który był z ubogimi, był z tymi, którzy byli w tym czasie właśnie poniżani, prześladowani, odrzuceni, wyśmiewani, oszukiwani, a potem mamy przeróżne momenty w życiu Kościoła. Pewno, że były jakieś tam, prawda, nie powiem gdzie, cienie właściwie, nie jakieś czarne karty, bo to już czarne karty, to już jest przesadzone. Były pewne cienie, może jakieś pewne przesilenia zbyt mocne. Natomiast my w historii Polski mamy bardzo wyraźne tutaj kierunki, choć począwszy od świętego Stanisława, który w tym zetknięciu wtedy z władzą królewską, nawet samemu królowi nie bał się powiedzieć, co myśli. Mało tego, wskazać jego tutaj złe kroki, to, co może prowadzić do złego panowania, co może szkodzić królestwu, państwu, człowiekowi. Pierwsza ofiara mówienia prawdy, jeśli chodzi o zetknięciu z władzą państwową, święty Stanisław ze Szczepanowa, biskup krakowski. Wiemy, co się wydarzyło w kościele na Skałce. Wiemy, jak zakończyła się to starcie wszechpotężnej władzy. Królowie wtedy mieli władzę mocną, potężną. Mieli wojsko, mieli armię, mieli środki, a jednak tutaj biskup wiedział, co ma powiedzieć. Wiedział, że nie może się schować za gdzieś kotarę, za jakąś zasłonę, prawda, tego, żeby się mu dobrze żyło i działo. Wypowiedział słowo prawdy, za które został zgładzony. Nawet tutaj mówimy, że ta śmierć była męczeńska i bardzo okrutna, tak podają kroniki. A więc porządek polityczny w wymiarze praw osoby, a także zbawienie dusz jest w tym posłannictwie osądu moralnego Kościoła. Jeśli chodzi o prawa osoby i zbawienie człowieka, Kościół ma prawo wydawać osąd moralny, a więc wypowiadać się na temat moralności czynów, postanowień, nakazów, zakazów, dekretów, konstytucji itd., itd. Nie może tutaj być powiedziane, że ma milczeć, ma siedzieć cicho, nawet czasem może nie za cenę jakiejś przemocy czy jakiegoś zranienia, ale czasem może być to cena bardziej wymierna. Nie, tutaj osąd jest wskazany. I także, dalej czytam, przy zastosowaniu tych wszystkich środków pomocniczych, które są zgodne z Ewangelią i dobrem wszystkich, stosownie do czasu i zmieniających się warunków. Taki jest tutaj też punkt. Sobór Watykański II to powie. No, czasy i warunki, możemy powiedzieć, no to są te środki, które teraz są, prawda? Kiedyś były jakieś tylko listy, bulle. Dzisiaj mamy, prawda, wiadomo, informacje, mamy fora internetowe, mamy druk, który jest rozpowszechniony, a więc czasopisma, gazety, tygodniki, który nie jest tak duży, jakby się wydawało, na tylu katolików, którzy żyją w Polsce. Ale jest też to przepowiadanie bezpośrednie. Właśnie pasterzy, właśnie księży, proboszczów, którzy są w swoich owczarniach, w swoich parafiach i są odpowiedzialni za rozwój i za zbawienie duszy człowieka. Jego nie tylko życie ziemskie tutaj, które krótsze lub dłuższe kiedyś się kończy, ale za to, żeby ten właśnie człowiek, ta wspólnota dopłynęła do wieczności, do przystanku zbawienia, jak ufamy, wierzymy i to wyznajemy. Tak więc mamy nauczanie pasterzy, mamy listy, chociażby ostatnie, które były bardzo potrzebne, list był bardzo ważny, jeśli chodzi o ideologię gender. Niektórzy pasterze tutaj też mają i swoje jakieś publikacje poza tym nauczaniem oficjalnym. To jest bardzo potrzebne i bardzo ważne i tego się tutaj musimy trzymać. A więc Kościół, a polityka, nie dajmy sobie wmówić takiego właśnie pojęcia, że w momencie, kiedy wchodzę do świątyni, zostawiam swoje poglądy polityczne, zostawiam swoje jakieś, no nie wiem, preferencje polityczne czy myślenie polityczne, bardziej lepiej tak. Oczywiście, kiedy wchodzę do świątyni, to nie stoję tam jako członek jakiejś partii czy ugrupowania, czy jakiejś nawet i koalicji, bo stoję jako konkretny imię i nazwisko, prawda? Członek wspólnoty, jakim jest Kościół, ochrzczony Jan Nowak czy Jan Kowalski, mówiąc tak, jak to się przedstawia. I staje ze swoim sumieniem, ze swoim życiem, ze swoimi problemami. Natomiast kiedy modlę się całą osobą, rozmawiam z Panem Bogiem cały. Nie mogę pozostawić mojej pracy, moich obowiązków, takich jak parlamentarzysta, czy nawet jakiś działacz społeczny, czy powiedzmy nawet i członek grupy sprawującej władzę. W tym wszystkim człowiek wierzący jest cały. Przychodzi przed Panem Bogiem, mówi: oto ja jestem. Nie jest tak, że jesteśmy wyłączeni z Kościoła na czas właśnie sprawowania jakichś urzędów. Nie. Ja w tym urzędzie, czy w tym urzędzie pracując, jesteś chrześcijaninem cały czas. Całą dobę. To nie jest tak, że jesteś zwolniony z swoich poglądów, z wyznawania wiary na czas, bo jesteś właśnie ministrem nawet i dobrze byłoby, żeby wtedy być obiektywnie, religijnie obojętnym. Absolutnie nie. Dlatego, że chrześcijaństwo, wiara nie wyklucza dobrego sprawowania swoich obowiązków, swojego urzędu. Tym bardziej są dowody na to, że pomaga, bo człowiek wtedy żyjący dekalogiem staje się uczciwy, jeżeli żyje prawdziwie. Ma osądy zdrowe i w odniesieniu też do Pana Boga ciągle wie, jakie jest Jego miejsce. Ciągle sobie uprzytamnia, gdybym miał potrzebę, jakąś pokusę pewnego nadużywania władzy, skąd ta władza pochodzi, kto tę władzę daje, co oznacza być tym, który ma władzę. Oznacza służyć i to uczy nas nic innego jak chrześcijaństwo, jak Ewangelia Święta, nie żadne inne wierzenia czy jakieś kodeksy, które przychodzą spoza tego świata. A więc tylko i najbardziej oczywiście da się połączyć, mówiąc tutaj tak krótko, i wspólnotę polityczną, życie polityczne i wiarę w Kościele. Oczywiście też w polityce są ludzie niewierzący, są też ateiści, są też ci, którzy może wiarę mieli, a stracili. No i też trudno ich wykluczyć, no bo ich tutaj wprowadził pewien system, który pozwala żyć, no, wszystkim, tak możemy powiedzieć, prawda, i wierzącym, i niewierzącym. I tym ludziom oczywiście należy się jakiś i szacunek, i powiedzmy nawet to słowo nadużywane, ale tolerancja nawet w tym momencie takim, że ten człowiek ma prawo do istnienia. Natomiast to nie jest tak, że oni mają mieć tutaj teraz przewagę, bo są niewierzący, bo nieraz tak mówiliśmy, że takie było pojęcie, że ktoś ma taki, no, jest... ma świeckie spojrzenie na sprawy świata i to jest jego wyższość, prawda, że nie jest właśnie ograniczony religią, bo to była te metafory, ta narracja, że religia, że wiara ogranicza, ona wiąże, ona powoduje, że jesteś niewolny w swoich sądach, absolutnie, to jest specjalnie narzucony język, który miał sekować, wycinać ludzi wierzących z wszystkich dziedzin życia, począwszy od właśnie władzy, po nauczanie w szkołach i czy na uniwersytetach i tak dalej, i tak dalej. Człowiek wierzący, żyjący dekalogiem jest wartością, która się rozwija. Jeżeli ktoś prawdziwie wierzy, prawdziwie wyznaje zasady chrześcijańskie, tylko będzie budował jeszcze lepiej rzeczywistość, w której jest. Czy to będzie parlament, czy to będzie uczelnia, czy to będzie miejsce pracy, której nie ma tak wielu teraz, czy to będzie życie społeczne na fundamencie gminy, województwa, sejmiku i tak dalej, możemy. Tam jest miejsce ludzi wierzących i jak najbardziej jest potrzebne połączenie z działalnością nawet tą polityczną w rozumieniu troska o dobro drugiego, troska o dobro nasze, troska o dobro człowieka konkretnego, którego znam, widzę jako tego mojego, powiedzmy, wyborcę, czy żyjącego ze mną sąsiada, ale także i tego, który gdzieś żyje tam w społeczeństwie, gdzieś w dalekim mieście może, którego twarzy nie znam. Bo to właśnie jest ta troska, którą inspiracją jest wiara i odniesienie się do Pana Boga.